Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W dzisiejszej audycji poruszymy kwestię powołań w Afryce, a konkretniej w Kamerunie oraz o zbliżającym się synodzie dla Amazonii. Naszym pierwszym gościem jest prowincjał Księży Sercanu w Kamerunie.
Father Jean-Marie Signé.
Ksiądz Jean-Marie Signé.
The first priest of the Sacred Heart came to Cameroon in 1912.
Pierwsi misjonarzy przybyli do Kamerunu w 1912 roku, na początku ubiegłego stulecia, i to byli współbracia z prowincji niemieckiej, ale niedługo potem, na skutek pierwszej wojny światowej, część z nich musiała wrócić do domu, bo została jakby wezwana przez swój kraj, by uczestniczyć w wojnie jako żołnierze. A więc takie były początki. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej wojny światowej część z tych współbraci Niemców wróciła do Kamerunu, a oprócz tego przyjechali też inni z Włoch, z Luksemburga i z Francji. Początki ich pracy się wiązały z północno-zachodnią częścią kraju. Tam zakładali pierwsze misje i tam pracowali przez wiele lat. Dopiero w latach 50., po 1950 roku, zgodzili się przyjąć pierwszych kandydatów Kameruńczyków do formacji, do przygotowania do kapłaństwa, czyli przez prawie 40 lat to była wyłącznie praca misjonarzy. Od samego początku ta formacja do kapłaństwa dla kandydatów do Zgromadzenia Księży Sercanów w Kamerunie odbywała się we Francji. Dopiero pierwszy dom formacyjny w Kamerunie został utworzony w 1978 roku, czyli przez prawie przeszło 25 lat kandydaci do zgromadzenia byli wysyłani na formację do Francji. W 1978 roku, kiedy utworzono taki pierwszy międzyzakonny dom, który nazywali seminarium, to była kooperacja między różnymi zgromadzeniami zakonnymi i jednym ze zobowiązań, które złożyło każde zgromadzenie, to było przekazanie jednego księdza profesora, który miał wykładać w tym seminarium, przygotowywać kleryków do kapłaństwa. W tym czasie nasze zgromadzenie, czyli Zgromadzenie Księży Sercanów w Kamerunie, nie miało takiej osoby. Nikt nie był przygotowany, czy nikt nie był profesorem. Ponieważ prowincja kameruńska nie miała wykształconej osoby, poprosiła o pomoc sąsiednią prowincję kongijską, o to, żeby przekazała księdza, który został wysłany do Rzymu na dalsze studia i tam się przygotowywał do podjęcia obowiązków w tym seminarium w Kamerunie. Czyli ten ksiądz kongijski został jakby wypożyczony przez prowincję kameruńską. Po przygotowaniu w Rzymie przyjechał do pracy do tego seminarium. Tym księdzem, który został wypożyczony z prowincji kongijskiej do Kamerunu, był polski ksiądz Jerzy Sędzik. I on ukończył studia, zrobił doktorat w Rzymie i wrócił do pracy w tym seminarium w Kamerunie. W taki oto sposób przybył do Kamerunu pierwszy polski sercanin, ksiądz Jerzy Sędzik, który został jako wypożyczony z prowincji kongijskiej i tak rozpoczęła się historia polskich księży sercanów w Kamerunie.
Co wynieśli ze sobą polscy misjonarze?
Gdyby miał tak streścić to w kilku słowach, to polscy księża byli zdecydowanie inni, jeżeli chodzi o zachowanie, o podejście do kapłaństwa od innych misjonarzy z Francji czy z Luksemburga. Świadectwo wiary było takim najbardziej charakterystycznym rysem, który go odróżniał od innych misjonarzy. To takie głębokie przekonanie jakby promieniowało na każdego, który się z nim spotykał. I to było coś nowego, co ksiądz Jerzy wniósł do wychowania przyszłych księży sercanów w Kamerunie.
Czy również księdza uczył, prowadził?
Yes, Father George was my professor and my superior.
Ksiądz Jerzy z jednej strony wychowawcą, z drugiej przełożonym wspólnoty, do której należał, a oprócz tego w czasie studiów, kiedy miał taki czas przygotowania duszpasterskiego, to również to przygotowanie odbył pod okiem księdza Jerzego.
Co najbardziej po latach gdzieś zostało po tej postaci, tym misjonarzu?
Najbardziej takim momentem charakterystycznym, zapamiętanym przeze mnie, z tej znajomości czy z czasu, który przeżyłem z księdzem Jerzym, było to, że w czasie jego wykładów otrzymywaliśmy doktrynę Kościoła w bardzo takim jasnym i klarownym przekazie. To było dokładnie to, czego Kościół katolicki nauczał.
Na ile to przydaje się teraz, kiedy ksiądz przewodniczy w jakiś sposób wspólnocie zakonnej?
I will say not only in my responsibility to...
Ja również jestem na dzień dzisiejszy nauczycielem, bo wykładam prawo kanoniczne na uniwersytecie i teologię fundamentalną. I ten wzór wykładowcy, który ksiądz Jerzy nam przekazał, jest trudny do odzwierciedlenia, ale jest to pewien wzór, jak należy nauczać teologię Kościoła.
Wspomniał ksiądz o teologii. Czy zmienia się patrzenie młodego pokolenia na Kościół, na Pana Boga, na prawdę wiary?
Wydaje mi się, że młodsze pokolenie zdecydowanie bardziej zwraca uwagę na rzeczy materialne niż poprzednie pokolenia. I to się wiąże z tym, co oglądają w telewizji, korzystając z internetu, czego doświadczają, jeżeli mają kontakt z zachodnim stylem bycia. A oprócz tego jest jeszcze jakby druga strona medalu, jeżeli chodzi o kościoły w Kamerunie, bo jest cały szereg kościołów pentakostalnych czy ewangelicznych, które chcą się stać atrakcyjne dla młodych ludzi i proponują im taki fałszywy obraz Pana Boga czy kościoła, który ma ich zachęcić do tego, żeby przechodzili do tych kościołów. I część daje się nabrać część młodych ludzi w ten sposób. Ale żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że jest duża grupa młodych ludzi, którzy bardzo aktywnie działają w Kościele katolickim i spośród nich najczęściej są ci, którzy przychodzą do zgromadzenia jako kandydaci.
One other thing I could say is that...
Kolejnym takim niebezpieczeństwem, którym się spotykamy w Kamerunie, jest nieprzychylność władz świeckich, ponieważ rząd Kamerunu jest w ścisłej współpracy z rządem francuskim. Ten wpływ zachodniego stylu bycia, takiego świeckiego podejścia do postrzegania świata, jest wyraźnie widoczny w tym, jak władze, administracja kraju próbuje odciągnąć młodych ludzi od kościoła, a bardziej przyciągnąć ich do tych tradycyjnych religii afrykańskich.
Czy atutem na przykład chociażby misjonarzy czy kościoła nie są szkoły, które są jednak w Kamerunie na wysokim poziomie? Mówię o szkołach katolickich.
Yes, that's true. And the best school.
To prawda, że szkoły katolickie odgrywają bardzo ważną rolę i mają ogromny wpływ na edukację w naszym kraju, ale równocześnie trzeba powiedzieć, że rząd na różne sposoby stara się ograniczyć wpływ szkół katolickich na młodzież. Między innymi poprzez obcięcie dotacji, jakie te szkoły katolickie otrzymują jako prywatne, często są zdane na siebie, a rząd nie chce wspierać takich szkół. Pomimo tego, że jest cały szereg przeciwności, z którymi Kościół czy te szkoły muszą się borykać, to jednak odgrywają bardzo ważną rolę w edukacji, w przekazywaniu wiary młodym ludziom. Szkoły katolickie są bardzo ważne. Co ciekawe, często ci urzędnicy, czy też ci, którzy pełnią jakieś funkcje państwowe, wysyłają swoje dzieci do prywatnych szkół katolickich, bo mają takie wewnętrzne przekonanie, że najlepszą edukację, jaką mogą zapewnić swoim dzieciom, to jest posłać je do szkół katolickich.
Mówiliśmy o szkołach, ale gdzie są jeszcze takie płaszczyzny, na których można dotrzeć do młodego pokolenia z dobrą nowiną, do młodego i do starszego pokolenia?
The principle is the schools.
Takim podstawowym sposobem na kontakt z młodymi ludźmi to jest oczywiście szkoła, ale w dzisiejszych czasach wiadomo, że młodych ludzi można odnaleźć szczególnie w internecie. Dlatego niektóre diecezje w Kamerunie rozpoczęły taką inicjatywę łączenia sieci radiowych, czy też kreowania diecezjalnych stacji radiowych, dzięki którym próbują dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Oprócz szkół oczywiście są parafie, gdzie poprzez duszpasterstwo, poprzez różnego rodzaju grupy można dotrzeć do wielu osób. W przeszłości ksiądz był zapraszany, czy miał możliwość uczestniczenia w życiu szkół publicznych, ale to się zmieniło w tej chwili. No, nie ma możliwości, żeby ksiądz oddziaływał w jakikolwiek sposób na młodzież w szkole, poza szkołami prywatnymi czy katolickimi, ale do publicznych szkół księża nie są już wpuszczani.
To w jaki sposób księża próbują przekazać do prawdy wiary i charyzmat swojego zgromadzenia młodym Kamerończykom?
Until now,
jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, to moglibyśmy powiedzieć, że przez wiele lat jedynym sposobem taki bezpośredni kontakt i pokazanie atrakcyjności życia zakonnego to były nasze parafie, gdzie bądź to misjonarze, bądź księża z Kamerunu pracowali. Ale w ubiegłym roku odbyła się specjalna kapituła prowincjalna w Kamerunie i jedną z decyzji, którą podjęliśmy na kapitule, było rozszerzenie tych wpływów na ewentualne tworzenie szkół katolickich pod naszymi auspicjami oraz przyszłości, dalszej przyszłości, stworzenie radia.
Jak wielu jest w takim razie członków zgromadzenia na terenie Kamerunu?
W tej chwili do prowincji należy 113 braci i księży, z tym, że nie wszyscy są w Kamerunie. Część studiuje w innych krajach, część też pracuje w innych krajach, na przykład w Czadzie.
In the province.
Spośród tych 113 członków prowincji kameruńskiej tylko 4 nie jest Kameruńczykami. 1 Polak, 1 Włoch i 2 Holendrów.
Co jest w takim razie największym wyzwaniem dzisiaj w formacji młodego pokolenia?
Trzeba by zacząć chyba od tego, że największym wyzwaniem jest mieć dobrych formatorów, bo trudno sobie wyobrazić formowanie młodych kandydatów, jeżeli nie ma się odpowiednio przygotowanych i przekonanych do tej pracy formatorów. My mamy wielu młodych ludzi, którzy zgłaszają się jako kandydaci do naszego zgromadzenia i chcą studiować, ale musimy też brać pod uwagę, że formacja i przygotowanie do kapłaństwa jest bardzo, bardzo drogie. Dlatego prowadzimy taką preselekcję, czy też określona liczba kandydatów jest przyjmowana co roku. Z tego między innymi względu, że my jako księża musimy łożyć na przygotowanie tych kandydatów do kapłaństwa, a nie jesteśmy finansowo zdolni do przyjęcia wszystkich, którzy ewentualnie się do nas zgłaszają.
Wchodzi w tym momencie w grę motywacja tych młodych ludzi, którzy przychodzą i formacja już na tym wstępnym etapie, której automatycznie jest selekcją.
That is the question to be asked.
Oczywiście mamy określone kryteria, jeżeli chodzi o akceptowanie przychodzących do zgromadzenia kandydatów. One wynikają z pewnych doświadczeń, które czy to nasi formatorzy, czy księża mają już w tej dziedzinie. Trzeba mieć takie przekonanie wewnętrzne ze strony kandydata, że przychodzę do zgromadzenia po to, żeby służyć Bogu i ludziom. Żeby to nie była z jednej strony ucieczka od czegoś, a z drugiej próba odnalezienia takiej drogi w swoim życiu, która będzie wygodna i która będzie służyć przede wszystkim mnie. Pierwszy rok po zgłoszeniu się kandydata my przydzielamy, czy też prosimy jednego z naszych księży, żeby jakby wziął za niego opiekę duchową, czyli obserwował go, przygotowywał go do tego wejścia w życie zakonne i to zazwyczaj się odbywa bądź w szkole, bądź na parafii. Natomiast po przyjęciu do postulatu, ten czas, który przeznaczamy na formację, czyli od przyjęcia do postulatu do święceń kapłańskich, to jest minimum 10 lat. Ten czas tych 10 lat jest wystarczająco długi zarówno ze strony kandydata, żeby mógł się przyjrzeć, czy to jest to, czego w życiu szuka, jak również ze strony zgromadzenia, żeby ocenić, czy ten kandydat spełnia te kryteria, które my przed nim stawiamy i oczekiwania, które mamy względem tego przyszłego księdza czy sercanina. Zdarzają się tacy, którzy próbują jakby przyspieszyć ten proces, nie mogą się doczekać święceń kapłańskich, ale my tutaj jesteśmy dosyć stanowczy i nie pozwalamy na skrócenie tego okresu.
Jak patrzę w ogóle na życie konsekrowane ich rodzice, ich rodziny, środowisko, w którym oni żyją. Czy w ogóle rozumieją, co jest istotą, bo ile kapłaństwo jest bardziej, wydaje się, zrozumiałe, to życie konsekrowane może być trudniejsze.
That's a good question. Yes, a very good question. In our society,
to prawda, że w naszej kulturze, która jest jakimś konglomeratem czy zbiorem różnych kultur, wiele z tych kultur nie ma zrozumienia życia zakonnego. Stąd też między innymi nie mamy wielu powołań do zgromadzenia na braci zakonnych. Jest dużo większe zrozumienie i przyjęcie kapłaństwa. Natomiast życie zakonne nie jest do końca zdefiniowane w mentalności Afrykańczyka. Czy kim ten brat zakonny ma być, jaką rolę ma wypełniać. I pojęcie życia zakonnego jest trudne do zrozumienia, bo tak naprawdę trudno jest wytłumaczyć, czemu to ma służyć.
Czyli tak naprawdę w formacji nie jest dzisiaj największym wyzwaniem pokazanie temu młodemu pokoleniu albo tym, którzy już żyją, co jest istotą tak naprawdę życia konsekrowanego?
Yes, it is. And
oczywiście jest bardzo ważne przekazanie wiedzy i zrozumienia, czym życie zakonne jest temu kandydatowi, który przychodzi do zgromadzenia, ale równie ważne jest, by starać się przekazać taką wiedzę i zrozumienie życia zakonnego jego najbliższym, żeby oni potrafili docenić to powołanie zakonne, którym Pan Bóg tego kandydata obdarza, a nie mieli tylko oczekiwań, że on będzie księdzem, że dojdzie do kapłaństwa, ale żeby doceniali też każdy etap jego życia zakonnego. Swego czasu na jednej z konferencji wyższych przełożonych zakonnych rozmawialiśmy na temat roli, którą my jako zakonnicy powinniśmy odgrywać w kraju i społeczeństwie. I była taka ogólna zgoda między nami, że najważniejsze jest życie z przekonaniem tym, do czego się zobowiązaliśmy, że potrafimy swoim przykładem życia mieć wpływ na ludzi, że oni widząc nas zaczną rozumieć, na czym życie zakonne powinno polegać i do czego zmierzać. Takim miłym akcentem jest usłyszeć od naszych parafian, kiedy oceniają naszą pracę i mówią, że wy zakonnicy, wy sercanie inaczej prowadzicie duszpasterstwo, inaczej oddziaływujecie na ludzi niż księża diecezjalni. I to nam daje taką pozytywną energię do tego, by kontynuować to, co robimy.
Przypomnę, że moim gościem był prowincjał księży sercanów z Kamerunu.
Father Jean-Marie Signet.
Ksiądz Jean-Marie Signet, przełożony prowincjalny księży sercanów w Kamerunie.
A rozmowę pomagał tłumaczyć ksiądz Zbigniew Chwaja. Przypomnę, ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego.
Manifiesta tu santidad en mi, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarás. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Ojciec Święty, papież Franciszek, postanowił zwołać zgromadzenie specjalne synodu biskupów dla regionu Amazonii, które odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 roku. Głównym jego celem będzie określenie nowych dróg ewangelizacji tej części ludu Bożego. Czego zatem możemy się spodziewać po tym synodzie? O tym misjolog ksiądz dr Tomasz Szyszka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przede wszystkim zostanie bardzo mocno podkreślona podmiotowość poszczególnych ludów autochtonicznych, poszczególnych społeczności indiańskich. Zostanie podkreślone chociażby też to, że ci ludzie mają prawo do poszanowania swojej godności i jako Kościół musimy po prostu tych ludzi bronić, tak to było w wypadku Jana Pawła II i też papieża Franciszka. My jako Kościół mamy być głosem tych, którzy głosu nie mają. Czyli my mamy jako Kościół, mamy obowiązek mówić o ich sprawach, mówić o ich trudnościach. Ale żeby mówić, to najpierw trzeba te trudności poznać, trzeba je usłyszeć, poznać, doświadczyć tego niejako na własnej skórze, żeby być swoistego rodzaju adwokatem ich sprawy względem całego społeczeństwa latynoamerykańskiego, poszczególnych państw. Nie chodzi tylko o to, żeby być ich adwokatem. Chodzi też o to, żeby właśnie dowartościować podmiotowość tamtych ludzi, ponieważ bardzo wielu Indian ma już wykształcenie nie tylko podstawowe i średnie, ale też wyższe, ale potrzebują wsparcia ze strony Kościoła, żeby zdobyli większy posłuch, prawda, żeby mogli przedstawić te swoje racje. Kolejnym takim ważnym punktem to będzie również cały zespół problemów związanych z ekologią, czyli środowiskiem życia. Wiemy już tak tradycyjnie, wygląda to w ten sposób, że Indianie właśnie żyli w oparciu o ten ekosystem amazoński. Ten ekosystem bardzo mocno został już naruszony, jest bardzo mocno, wręcz intensywnie niszczony. I tutaj papież Franciszek przypominał też w Peru dwie rzeczy. Po pierwsze, niszczymy środowisko życia samych Indian, co nie jest dobre, co jest grzeszne, a poza tym, niszcząc ekosystem amazoński, niszczymy też płuca świata, czyli zniszczenie ekosystemu amazońskiego może się on być takim kryzysem ekologicznym na całym świecie. I te dwie rzeczy, one będą moim zdaniem bardzo mocno tutaj podkreślane i rozgrywane, tym bardziej, że papież Franciszek też wydał swój dokument Laudato Si na temat ekologii i na ten dokument już się właśnie wtedy powoływał. Kolejnym takim elementem, który zostanie na pewno podkreślony, o którym się będzie mówiło, ponieważ to jest taka kwestia, o której się już mówi od dobrych kilku, czy nawet kilkunastu lat, w jaki sposób można by rozwiązać problem braku księży, czy też duszpasterzy. I właśnie od kilku lat pojawia się taka idea, taki pomysł, to jest dyskutowane, to jest analizowane, czy Kościół nie mógłby wprowadzić święceń osób żonatych, czyli katechistów, którzy się już sprawdzili w pracy ewangelizacyjnej, no ale mają swoje żony, mają swoje rodziny, czy właśnie tymże katechistom nie można by udzielić święceń kapłańskich, żeby już pracowali w tych swoich wioskach czy na swoich obszarach jako księża. Oczywiście jest tutaj podnoszony bardzo mocno ten argument braku księży, braku misjonarzy, że jakoby właśnie te święcenia osób żonatych rozwiązały ten problem. Czy on zostanie przeforsowany, czy on zostanie zatwierdzony, tutaj bardzo wątpię, natomiast na pewno będzie bardzo szeroko dyskutowany. I kolejna też rzecz to jest właśnie to podkreślenie podmiotowości samych Indian, żeby Indianie mogli też zabrać głos w swojej sprawie, ponieważ do tej pory taka była też tradycja, prawda, i metodologia naszej pracy, że my jako Europejczycy przyjeżdżaliśmy, my wiedzieliśmy, my mówiliśmy, my nauczaliśmy, natomiast zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że Indianie byli zmuszani do tego, żeby słuchać, akceptować to, co my jako misjonarze mówimy. To się bardzo mocno zaczęło zmieniać po Soborze Watykańskim II, kiedy bardzo mocno podkreślono aspekt adaptacji, później Jan Paweł II wprowadził pojęcie inkulturacji, ewangelizacji inkulturacyjnej, która uwzględnia właśnie kultury lokalne, podmiotowość samych Indian, ale nadszedł już czas też, żeby, że tak powiem kolokwialnie, dopuścić do głosu samych Indian. Ci, którzy są chrześcijanami, ci, którzy żyją swoją kulturą, którzy znają swoją kulturę, którzy wiedzą, czy mają jakieś takie wyczucie, w jaki sposób połączyć ich wierzenia, czy ich tradycje kulturowe z wiarą chrześcijańską. I to wymaga po prostu wielkiego szacunku, pochylenia się i też potrzeba na to czasu, żeby to wszystko opracować, czyli wypracować to, co też w jednym czy w drugim dokumencie zostało podkreślone, to jest konieczność wypracowania Kościoła o obliczu amazońskim, czy ludów amazońskich, prawda? I tam będą te główne, wydaje mi się, tematy, które na tym synodzie do spraw Amazonii będą poruszane.
Przypomnę, że naszym kolejnym gościem był misjolog ksiądz dr Tomasz Szyszka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Tu padre, que está en lo secreto, te espera. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en los secretos, mi padre está en los secretos, mi padre ven en los secretos, mi padre ven en los secretos, mi padre ven en los secretos, mi padre ven. Secretos, mi padre ve los secretos, mi padre conoce mis 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 secretos. Conoce mis secretos, mi padre está en los secretos, mi padre ve en los secretos, mi padre ve en los secretos, mi padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi padre está en los secretos.
Intencja misyjna na ludy. Zjawisko korupcji to jedna z plag, które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Już Platon w swoim dziele Państwo chciał, by ci, którzy rządzą, nie mieli dostępu ani do złota, ani do srebra. W ten sposób pozostaną bezpieczni, poza zasięgiem pokus, zapewniając bezpieczeństwo wspólnocie, marzył filozof. Istniejąca w starożytności korupcja upowszechniła się wraz z nadejściem nowoczesnej gospodarki, kiedy to na dużą skalę zaczęto używać pieniądza. Dziś jest plagą wielu społeczeństw i to nie tylko tych rozwijających się, ale także krajów bogatych. Kościół w swoim nauczaniu już od czasów apostolskich jednoznacznie określał korupcję jako zło i grzech. Gdy Szymon Mak próbował kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego, czyli czynienia cudów, Piotr odpowiedział: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dary Boże można nabyć za pieniądze. Zjawisko korupcji można podzielić na dwa typy. Pierwszy obejmuje przypadki korupcji na szczytach władzy, ale istnieje także ten drugi rodzaj korupcji. Chodzi w nim o łapówki dawane pacjentom, lekarzom, urzędnikom. To może przydarzyć się nam wszystkim, stając się grzechem strukturalnym naszego społeczeństwa. U jego podstaw leży ułomność naszej ludzkiej natury, przewaga postawy mieć nad postawą być. Korupcji z pewnością nie wyeliminujemy jedynie surowymi przepisami prawnymi. Konieczna jest odnowa moralna życia publicznego. Trzeba nam zmienić mentalność społeczeństwa, gdyż korupcja nawet w lekkiej formie może stać się częścią kultury. Módlmy się zatem w lutym o odwagę przeciwdziałania temu zjawisku i o nową kulturę praworządności. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek marca.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.